Casă, biegunat.
Długi weekend nam się zrobił bardzo długi w tym roku, no bo połączyliśmy kilka dni, tutaj wzięło się dwa dni wolnego dodatkowe i nagle nam się zrobiło 10 dni. Program Między Biegunami dzisiaj w Radiu Kraków, Kuba Niziński i...
Bartek Piziak.
Bartku, no i teraz już od razu zdradziliśmy, że ty jednak tego manewru dokonałeś, łącząc długi weekend z weekendem, biorąc dwa dni wolnego w środku.
No, troszeczkę więcej tego wolnego musiałem sobie wygospodarować w tym roku, żeby tak ładnie poukładać ten długi weekend w urlop dwutygodniowy, bo postanowiliśmy wybrać się na takiego eurotripa. Ja tak sobie nazywam takie wyjazdy, które składają się z kilku, można powiedzieć, odcinków, z kilku elementów całej układanki tej turystycznej, bo dłuższą część tego długiego weekendu postanowiliśmy spędzić w Czarnogórze, a potem przenieść się jeszcze na kilka dni do Włoch. Dlaczego? O tym zaraz, myślę, Państwu opowiemy.
W programie Między Biegunami zachęcamy oczywiście do łączenia różnorakiego wyjazdów, bo niejednokrotnie to może być oferta, która będzie sprzyjająca dla naszego budżetu, ale o tym opowie zaraz Bartek. Ja, Bartku, muszę zapytać Cię o inną rzecz, bo Ty jesteś teraz jeszcze, kończysz ten swój długi weekend, ale dlaczego wybraliście Czarnogórę na ten wiosenny urlop?
No i tutaj znowuż pojawia się kwestia logistyki, organizowania całego wyjazdu i też przeglądania kilka miesięcy temu różnego rodzaju ofert biletów lotniczych, dopasowywania ich do naszych możliwości wyjazdowych, ale też układania tego wszystkiego, żeby te ceny były jak najbardziej przyjazne naszym portfelom. No i tak, przeglądając różne oferty, mniej więcej 3 miesiące temu trafiliśmy na bardzo dobrą cenę biletów z Krakowa do Podgoricy, czyli do aktualnej stolicy Czarnogóry, ponieważ te bilety na osobę kosztowały nas około 100 zł w jedną stronę, mam na myśli teraz bilet. My dołożyliśmy sobie na całą naszą czteroosobową rodzinę taki jeden bagaż nierejestrowany, bo podręczny, ale taki dodatkowy, czyli walizkę do 10 kg, taką pokładową. No i w tej cenie 100 zł. W jedną stronę uznałem, że te bilety to jest bardzo fajna opcja, tym bardziej, że Czarnogóra gdzieś od jakiegoś czasu pojawiała się na tych listach moich planów wyjazdowych, ponieważ byliśmy tam około 17 lat temu, 17 albo 16 lat temu, w tym momencie dokładnie już nawet nie pamiętam, bo powiem szczerze, nie udało nam się odkopać w naszych archiwach zdjęć, fotografii z tego wyjazdu, ale był to gdzieś rok 2006-2007. No i to był taki ważny też rok, ważny czas w ogóle dla Czarnogóry, bo to był okres, w którym Czarnogóra po referendum oddzieliła się od Serbii. Pamiętajmy, no, czasy Jugosławii, jeszcze wcześniejsze, wojny na Bałkanach, potem podział na poszczególne republiki. No i tutaj mieliśmy Serbię i Czarnogórę. W 2006 roku, bodajże w maju, Czarnogórcy w referendum podjęli jednoznaczną decyzję, że chcą się od Serbii odłączyć. Jednocześnie była to, no, niezwykle ważna decyzja w historii w ogóle całych Bałkanów, Czarnogóry, ale także Serbii, która gdzieś po raz kolejny troszeczkę dostawała takiego przytyczka w nos, bo tą decyzją Czarnogórcy odcinali też Serbię od dostępu do Adriatyku. Więc tutaj oddzielenie się od Serbii to była jedna kwestia, ale też oddzielenie Serbii w ogóle od dostępu do morza, no to był taki poważny przytyczek w nos i jeszcze kolejne historie związane z Kosowem, no to już tutaj naprawdę potem te kolejne lata wcale nie były lepsze dla Serbów, ale Czarnogórcy w ten sposób tworzyli własne niezależne państwo. Można powiedzieć, że troszeczkę nawiązali gdzieś może historycznie do tych czasów po traktacie berlińskim, czyli między 1878 rokiem a 1918, kiedy to istniało Królestwo Czarnogóry ze stolicą w Cetinie. Dzisiaj niespełna 15-tysięcznym miasteczku, ale kiedyś bardzo ważnym ośrodku, najważniejszym ośrodku administracyjnym, politycznym, kulturowym, ale także religijnym właśnie Królestwa Czarnogóry. No a dodajmy, że Czarnogóra to nie jest duży kraj. To jest państwo niespełna zamieszkiwane przez 700 tysięcy osób. No i tutaj jest to kraj, jeśli chodzi o powierzchnię, wielokrotnie mniejszy od Polski, bo liczący sobie zaledwie 14 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale z drugiej strony bardzo atrakcyjny turystycznie, bardzo zróżnicowany, bo z jednej strony mamy wybrzeże Adriatyku, z drugiej strony mamy bardzo wysokie góry, chociażby Durmitor z Parkiem Narodowym, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc bardzo ciekawy kraj. Chcieliśmy zobaczyć, co się tam zmieniało przez te 16 czy 17 lat. No i z taką ciekawością kupowałem te bilety lotnicze do Podgoricy, jeszcze nie mając wtedy planu, jaki wykonamy kolejny krok, bo kolejne bilety kupowałem kilka tygodni później.
Bartku, ale to od razu było takie założenie, jeszcze te kwestie organizacyjne, biletowe, że lecicie do Czarnogóry, a później gdzieś się przemieszczacie stamtąd, by wrócić do Polski, czy jednak brałeś wariant, że będziecie wracać z Czarnogóry do Krakowa?
Dzięki temu, że te bilety lotnicze w jedną stronę jeszcze przed weekendem majowym, bo wylatując 20 bodajże 4 kwietnia kupowaliśmy w bardzo dobrej cenie, ja widziałem, że z Podgoricy bilety powrotne do Polski, czy to do Krakowa, czy do Katowic, czy jeszcze na inne lotniska, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie, bo tam też mamy połączenia tanimi liniami lotniczymi właśnie ze stolicy Czarnogóry. Widziałem, że te bilety są drogie, no bo oczywiście linie lotnicze też doskonale wiedzą, że wiele osób będzie chciało szczególnie do Polski po tej długiej majówce wrócić. Widziałem, że te ceny do Polski są wysokie, więc stwierdziłem, że my spędzimy sobie część tego długiego weekendu w Czarnogórze, natomiast potem lecimy w inne miejsce w Europie i najpewniej stamtąd wrócimy. No i właśnie od tego, od ceny biletów z danego kraju, do którego planowaliśmy polecieć, biletu powrotnego do Polski, uzależniałem, gdzie sobie polecimy, bo jednak to lotnisko w Czarnogórze, mimo że bardzo małe, naprawdę jeśli chodzi o sam terminal, to Państwo, jeżeli byliście albo wybieracie się, to musicie wiedzieć, że jest to małe lotnisko z terminalem wielkości dworca autobusowego czy kolejowego w przeciętnym średniej wielkości polskim mieście, gdzie tak naprawdę do hali odlotów są wpuszczane tylko dwie grupy pasażerów, bo więcej niż osób mieszczących się w dwóch średniej wielkości samolotach pasażerów po prostu w hali odlotów się nie zmieści, więc malutkie, kompaktowe lotnisko mimo wszystko przez ostatnie, nie można powiedzieć, miesiące te postpandemiczne i nawiązywanie nowych połączeń lotniczych przez tanich przewoźników, pozwalające na dostanie się zarówno gdzieś do Hiszpanii, do Belgii, oczywiście na kilka tych polskich lotnisk, o których wspominałem, ale także do Wielkiej Brytanii, na wiele lotnisk we Włoszech, gdzieś do Chorwacji również, Niemiec, też oczywiście w zależności gdzie mieszkają Czarnogórcy w Europie, a ich możemy spotkać zarówno w Niemczech, w Szwajcarii, jak i w krajach Beneluxu. Także tutaj też sporo tych połączeń lotniczych z tego malutkiego lotniska jest. No, tak jak wspomniałem, oczywiście Wyspy Brytyjskie, także dzięki przewoźnikowi węgierskiemu jest i Budapeszt, więc tych połączeń było całkiem sporo.
Czyli wybór miałeś duży.
Tak, wybór był całkiem duży, natomiast tak jak mówię, jednocześnie tak naprawdę jako pierwszy sprawdzałem bilet lotniczy powrotny gdzieś do Polski, najchętniej oczywiście do Krakowa. I tutaj znalazłem w rozsądnej cenie, bo też za niewiele, ponad 100 zł bilet z lotniska Oriol Serio w Bergamo, koło Mediolanu, we włoskiej Lombardii. No i tutaj już wiedzieliśmy, że w takim razie drugą część naszej majówki spędzimy najpewniej w Lombardii, gdzieś tutaj u podnóża Alp. No i tak właśnie się stało. Kupiliśmy bilety lotnicze powrotne do Krakowa z Bergamo, a w międzyczasie kupiliśmy jeszcze na inne linie lotnicze bilet z Podgoricy do Mediolanu, aczkolwiek na inne lotnisko, na lotnisko Malpensa, które jest lotniskiem obsługującym w dużej mierze tradycyjnych przewoźników, i to myślę, że też ciekawostka dla naszych słuchaczy i taka ważna informacja, na przykład w perspektywie szukania tanich biletów z Europy gdzieś w świat, w szczególności do Ameryki Południowej, do Afryki, w momencie, w którym nie możemy znaleźć w rozsądnej cenie biletów z polskich lotnisk, drodzy Państwo, warto rozglądać się za biletami lotniczymi z Mediolanu. Tutaj mamy lotnisko Malpensa, mamy lotnisko Linate, mamy jeszcze to nieodległe lotnisko w Bergamo, Rio Serio, no i na które z każdego miasta w Polsce praktycznie możemy się dostać i to bardzo często za kwotę nie wyższą niż 100 zł, a stamtąd na lotnisko Malpensa, czyli na te za kilka euro mamy cały czas, przez cały dzień transfery, więc jeżeli zaplanujemy sobie lot właśnie na przykład z Malpensy gdzieś do kraju afrykańskiego czy do Ameryki Południowej, a tutaj zdecydowanie częściej takie promocje się zdarzają, bo po prostu operuje stąd bardzo dużo przewoźników dużych i także linii lotniczych, tych, które nie obsługują polskich lotnisk, więc warto też stąd sprawdzać promocje lotnicze.
Bartku, postawimy tutaj krótką kropkę, odegramy i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Program Między Biegunami dzisiaj w Radiu Kraków, połączenie z Włochami tym razem, bo tam jest teraz Bartek Piziak, ale był w Czarnogórze i to Czarnogóra w tym wejściu tematem numer jeden. Bartku, mówiłeś o linii brzegowej Czarnogóry. Ile ona ma kilometrów?
Tak, no linia brzegowa Czarnogóry to jest ponad 300 kilometrów długości. Tutaj mamy troszeczkę tych zawijasów, można powiedzieć, mamy zatokę, bokę kotorską, która też mocno wcina się w stały ląd i jest nazywana takim najbardziej, największym fiordem położonym na południu Europy, więc tych kilometrów jest ponad 300 wybrzeża czarnogórskiego. Natomiast plaż mamy około 1/3, około 80 kilometrów to są plaże, no 1/3, 1/4 bym tak bezpiecznie powiedział, czyli takie miejsca udostępnione do kąpieli, do wypoczynku, relaksu dla turystów. No i tutaj to wybrzeże Morza Adriatyckiego jest chyba największym zdecydowanie wabikiem dla turystów, który przyciąga ich do Czarnogóry, pomimo tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, no kraj jest dosyć zróżnicowany pod względem kształtowania terenu.
Chciałem jeszcze podpytać o te kwestie nadmorskie, bo ja mam wrażenie, że ta Czarnogóra jest troszkę po macoszemu traktowana z naszej perspektywy. Oczywiście Polacy tam jeżdżą, ale jeżdżą głównie na wakacje i mam wrażenie, że niektórzy nawet myśląc o Czarnogórze łączą ją z Chorwacją.
Można odnieść takie pewnie wrażenie, natomiast niektórzy może nawet traktują Czarnogórę gdzieś tam tranzytowo, jadąc jeszcze bardziej na południe w kierunku Albanii, no bo tutaj Albania też słynie z pięknych plaż, też w ostatnim czasie zrobiła duży postęp, jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną. Natomiast no ja mam tutaj mieszane odczucia troszeczkę i o tym jeszcze możemy porozmawiać, bo co mnie bardzo boli jednak, to w Czarnogórze, tak jak wspominałem, no ja miałem okazję tam być przed ponad 16 laty. Dzisiejsza Czarnogóra, to mam wrażenie, to jest niestety, ale królestwo betonu, bo tyle tego materiału wylewa się w Czarnogórze w tym momencie na wybrzeżu przede wszystkim pod kątem budowy infrastruktury, budowy hoteli, apartamentów, obiektów infrastruktury turystycznej, także marin i tak dalej, to obawiam się, że jak Czarnogóra jest małym krajem, o czym mówiłem, około 700 tysięcy mieszkańców, czyli mniej niż Kraków. Natomiast tak jak wspomniałem, no taka ilość betonu, jaka w tym momencie jest wylewana na tym wybrzeżu czarnogórskim w szczególności, bo inwestują tam wszyscy. Można spotkać ogrom samochodów w tym momencie na ukraińskich rejestracjach, na rosyjskich rejestracjach, na rejestracjach z krajów ościennych, czyli z Kosowa, z Serbii, z Albanii. Tak naprawdę w Czarnogórze mam wrażenie, że inwestuje cała południowa i wschodnia Europa. Jak rozmawiałem tutaj z miejscowymi, to naprawdę na czarnogórskim wybrzeżu żują się interesy wielu grup biznesmenów. No i też, co no jest też trochę smutne, to rzeczywiście Czarnogóra jest dosyć mocno zdominowana przez Rosjan, którzy tutaj znaleźli w jakiś sposób taką swoją enklawę do zarówno prowadzenia biznesu, jak i wyjazdów w aktualnej sytuacji w swoim kraju. Także też miejscowi mówią, że masa osób osób, które mają jakieś środki finansowe do inwestycji z północy kraju, gdzieś z tych terenów górzystych, Biogradu czy Dormitoru, też przyjeżdża i inwestuje po prostu tutaj na południu, na wybrzeżu, bo wiadomo, że tu skupia się ruch turystyczny Czarnogóry, a do Czarnogóry przyjeżdża rocznie około 1,5-2 miliony turystów, więc jak na tak mały kraj, jest to całkiem spora liczba.
Biorąc pod uwagę Czarnogórę, to teraz te atrakcje, już wspomniałeś, że, bo ja tak wybiłem cię trochę z tej opowieści, morze to jest wybrzeże, to jest jedna rzecz, ale nie tylko.
Tak, zdecydowanie tak. Oczywiście to wybrzeże jest tym największym wabikiem i tutaj się kumuluje ruch turystyczny, ale jeżeli popatrzymy na całą powierzchnię tego kraju i zaczniemy od północy, to tutaj, tak jak wspomniałem, no, każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby lubujące się w górskich wędrówkach mają niesamowity Dormitor, Park Narodowy, miejsce wpisane jako obiekt przyrodniczy na listę UNESCO, więc z jednej strony niedostępne szczyty wznoszące się powyżej wysokości naszych Tatr, ośnieżone. W tym momencie naprawdę jak lądowaliśmy i mieliśmy przy podejściu do lądowania widok właśnie na te pasma górskie w północnej części kraju, to naprawdę te szczyty były ośnieżone i temperatury, tak jak sprawdzaliśmy, bo zastanawialiśmy się, jak zaplanować sobie ten pobyt w Czarnogórze, no ale jak zobaczyliśmy w Dormitorze temperatury schodzące poniżej -2, -3 stopni, w ciągu dnia temperatury w okolicy 0 stopni, to stwierdziliśmy, że jednak wyjeżdżamy na weekend majowy, żeby troszeczkę więcej słońca złapać, niż żeby jeszcze gdzieś tam marznąć. No i odpuściliśmy sobie rzeczywiście północną część Czarnogóry, tą bardziej górzystą, bo tutaj mniej więcej te pasma górskie schodzą nam w kierunku południowym i lądując w Podgoricy już jesteśmy, można powiedzieć, zdecydowanie niżej, bo jeszcze na północy od miasta mamy szczyty wznoszące się pod 2000 i powyżej 2000 metrów, chociażby w takim paśmie Żiliowo czy Komowi, czyli tutaj w górach północnoalbańskich. Prokletie mamy też na granicy z Albanią, ale już od Podgoricy, Podgorica to jednak dolina, no i to jest bardzo ciekawe też i niesamowite, jeżeli schodzicie Państwo do lądowania w Podgoricy przy dobrej pogodzie w ciągu dnia, to bardzo ciekawym obiektem, właściwie areałem, który można obserwować przy samym lotnisku w Podgorice, jest ogromna winnica. Winnica, właściwie można powiedzieć, winnica, która zajmuje ponad 2300 hektarów, największą winnicą w Czarnogórze, należąca do firmy Plantaże, firmy, w której większościowym udziałowcem jest państwo, no i firmy, która jest też największym producentem po prostu wina w Czarnogórze. No, jest to niesamowity widok, kiedy te zielone winnice, gdzie ta kultura uprawy winorośli z samolotu jest doskonale widoczna, to można się poczuć naprawdę, jakbyśmy gdzieś lądowali w Toskanii albo w Umbrii.
Bartek Piziak dzisiaj opowiada o Czarnogórze w programie Między Biegunami. W programie Między Biegunami w Radiu Kraków dzisiaj prosto z wyjazdu Bartek Piziak opowiada o Czarnogórze. Bartku, mówiłeś o tym, że w Czarnogórze byłeś 17 lat temu, wróciliście teraz po wielu, wielu latach. Jeżeli chodzi o to miejsce w Europie, to Chorwacja bardzo się rozwinęła i to wszyscy wiemy, turystycznie to jest gigantyczne miejsce, jeżeli chodzi o Europę. Czarnogóra gdzieś jest z boku, ale też z ogromnym potencjałem. Natomiast jak ty widzisz tę przestrzeń wieloletnią pomiędzy pierwszą wizytą w Czarnogórze, a teraz, ona pędzi za Chorwacją, ta Czarnogóra?
Tak, z pewnością Czarnogóra też stara się tutaj doszlusować i dołączyć do tych krajów, które jako położone nad Adriatykiem z atrakcyjną linią brzegową chcą być dla turystów miejscem bardzo atrakcyjnym. Natomiast ja mam wrażenie, że tutaj niestety w Czarnogórze Może my tego jako turyści, udając się bezpośrednio do jakiegoś resortu, hotelu z biurem podróży, po prostu transferując się prosto z lotniska do hotelu na wybrzeże, na pięknie przygotowaną plażę, nie odczujemy. Natomiast niestety mam wrażenie, że Czarnogóra troszeczkę się zatraciła w tej konkurencji z innymi krajami ościennymi, w tej walce o turystów, bo niestety dla mnie, jako dla osoby, która z branżą turystyczną była związana przez bardzo długi czas i w dalszym ciągu jednak te moje związki są, i jako taki obserwator jestem w stanie gdzieś wyciągnąć sobie swoje wnioski, to brakuje mi zdecydowanie pewnego ładu przestrzennego. Ta zabudowa jest zupełnie przypadkowa na wybrzeżu. Tego te 16-17 lat temu nie było. To były dopiero początki budowy różnego rodzaju apartamentów, a dzisiaj poza takimi domami, które są prywatnie wynajmowane, jest tam 2-3 mieszkania i one są wynajmowane turystom. Dzisiaj obok nich wyrosły 4, 5, 6-piętrowe bloki, całe kompleksy hotelowe, które Czarnogórcy jeszcze o tym nie wiedzą, natomiast ja już wiem, że za kilkanaście lat one będą stały opustoszałe. Być może teraz ich zapełnienie, ponieważ to są nowe budynki, będą przyciągać turystów, ale niestety to będzie raczej krótkotrwała sytuacja. Powiem szczerze, ja naprawdę momentami spacerując gdzieś po tym wybrzeżu czarnogórskim, a na piechotkę zrobiłem tam prawie 100 kilometrów, miałem problemy ze znalezieniem miejsca wolnego od betonu. Po prostu miałem wrażenie, że ten beton jest tam wylewany po prostu z automatu, a co dalej się wydarzy, to po prostu okaże się. No oczywiście ta betonoza praktycznie schodzi nam też do plaży, które, jak wiemy, w tej części Morza Adriatyckiego są plażami kamienistymi, żwirowymi, z niewielką domieszką piasku gdzieś na południu w okolicy Ulciniu. Natomiast mnie to przeraża dla Czarnogórców, dla turystów ze wschodu, którzy odwiedzają w dużej mierze, w większości ten kraj. Być może jest to w tym momencie fajne, atrakcyjne. Natomiast troszeczkę jednak tutaj brakuje mi takiego myślenia przyszłościowego. Mogę powiedzieć, że sytuacja ta dotyczy przede wszystkim tylko wybrzeża, ponieważ jak wjedziemy już troszeczkę bardziej w głąb Czarnogóry, no to oczywiście te miejsca nie są tak atrakcyjne turystycznie, żeby je zabudowywać ogromnymi hotelami, gmachami, apartamentowcami i tak dalej, więc po kilku kilometrach można złapać oczywiście balans. Ja myślę, że takim miejscem zdecydowanie, w którym oczywiście ruch turystyczny jest widoczny, ale nie z takim nasileniem, jest Jezioro Szkoderskie. To jest największe jezioro właściwie na Półwyspie Bałkańskim, położone na granicy Czarnogóry i Albanii, no i które jest też ostoją wielu gatunków ptaków, gatunków zagrożonych, więc też tutaj mamy Park Narodowy, oczywiście Jeziora Szkoderskiego. No i wiele fantastycznych miejsc, zarówno pod względem widokowym, jak i takich, które próbują troszeczkę stawiać takie pierwsze kroki w kierunku proponowania turystom ekoturystyki, turystyki zrównoważonej. Oczywiście są firmy, które też tutaj najchętniej przemielałyby jak największą ilość turystów, organizując im rejsy i tak dalej, ale zdecydowanie tutaj, jak przejedziemy tunelem Suzina o długości ponad 4 kilometrów z wybrzeża właśnie w kierunku Jeziora Szkoderskiego, w kierunku miejscowości Wir Pazar, można powiedzieć, że przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce w Czarnogórze. No i troszeczkę podobnie jest w Boce Kotorskiej, mimo że tutaj nie brakuje inwestycji. Sam Kotor także bardzo mocno się rozrasta turystycznie, ponieważ tam nie ma dnia, żeby w sezonie nie przypłynął jakiś ogromny wycieczkowiec, bo głębokość Zatoki Kotorskiej pozwala na to, żeby wpływały tam ogromne wycieczkowce. Natomiast no, dla tego małego miasteczka to jest dramat, co tam się dzieje w momencie, kiedy taki statek mogący na pokład przyjąć 3-4 tysiące turystów dobija do portu. I ci turyści po prostu wysiadają.
I wychodzą w
Oczywiście część,
miasto.
tak, wychodzą w miasto, to jest no, kilka tysięcy osób. Oczywiście część jest przewożona autokarami do innych miejsc, gdzieś w pobliżu Boki Kotorskiej, także atrakcyjnych do Perastu, chociażby bardzo ładnego miasteczka, które w przeszłości zamieszkiwali budowniczowie po prostu floty na Adriatyku i miasteczka, które bardzo było znane jeszcze za czasów świetności Wenecji. To jednak ta ilość turystów z tych wycieczkowców jest po prostu w Kotorze też momentami porażająca.
Bartku, to ja jeszcze muszę dopytać tutaj o ceny. Jak one się kształtują w Czarnogórze?
Czarnogóra na pewno jest tańszym krajem dla turystów niż Chorwacja. No, o Chorwacji w ostatnim czasie sporo mówiło się ze względu na przyjęcie euro i wzrost cen, dość duży wzrost cen. Natomiast w Czarnogórze te ceny będą dla nas bardziej przyjaźniejsze. Aczkolwiek wielu turystów też z Polski coraz częściej decyduje się właśnie na wycieczkę troszeczkę bardziej na południe, troszeczkę bardziej na wschód, decydując się chociażby na wypoczynek w Albanii czy w Macedonii. Jeśli chodzi o wybrzeże Adriatyku, no to Albania tutaj można powiedzieć jest najbardziej przyjaznym krajem pod względem cenowym, ponieważ Czarnogóra też jako mały kraj, mający braki na przykład jeśli chodzi o przemysł spożywczy, sporo produktów musi po prostu importować i sporo produktów w czarnogórskich sklepach znajdziemy zarówno z Albanii, zarówno z Serbii, zarówno z Chorwacji, ale także bardzo, bardzo dużo produktów z Polski, jakieś czekolady, słodycze, produkty konserwowe, no naprawdę bardzo dużo produktów spożywczych możemy z naszego kraju znaleźć, więc można poczuć się momentami tak jak u siebie. Natomiast produkty importowane są jednak sporo droższe. Bardzo drogie są produkty importowane z Włoch. One są nawet 2-3-krotnie droższe niż we Włoszech. Także tutaj pod tym względem taniej nie będzie. Natomiast
a noclegi?
Jeśli chodzi o usługi turystyczne, będzie tanio, ponieważ tak jak wspomniałem, z jednej strony no to jest oczywiście plus dla turystów, że mają duży wybór, mają zróżnicowane ceny w zależności od standardu i mogą sobie znaleźć miejsca z bardzo apartamenty prywatne gdzieś z bardzo przyjaznymi cenami rzędu nawet poniżej 50 zł za noc od osoby. Jeżeli na przykład wynajmujemy cały apartament czy jakiś pokój z kuchnią, to mam na myśli takie prywatne noclegi. Natomiast no, my tutaj podróżując z rodziną wynajmowaliśmy całe apartamenty typu mieszkanie, w którym mamy do dyspozycji kuchnię z salonem i jedną czy dwie sypialnie, no to tutaj koszt wynajmu takiego komfortowego apartamentu mniej więcej to było około 150 do 250 zł za dobę i no wiadomo, że jest to wygodne, ponieważ mamy wszystko do naszej dyspozycji. Bardzo często także poruszając się wynajętym samochodem mamy miejsce gdzieś do zaparkowania, bo pamiętajmy też, że jednak wybrzeże Czarnogóry to w dalszym ciągu jest teren górzysty w dużej mierze. No i tutaj niektóre miejscowości w tym momencie mocno wspinają się do góry, jeśli chodzi o te nowe obiekty budowane aktualnie. Mam tu na myśli czy chociażby Herceg Nowi, czy samą Budwę, ale także inne miejscowości mniejsze, Petrowacz. Tak naprawdę dopiero zjeżdżając w kierunku Ulcinia, w kierunku granicy z Albanią, tutaj nam się troszeczkę obszar Czarnogóra wypłaszcza. Natomiast te wcześniejsze miejscowości, no to dosyć mocno schodzą po prostu bezpośrednio do Adriatyku. No i czasami musimy gdzieś mocniej podjechać. No już nie mówię o bezpośrednim otoczeniu Boki Kotorskiej, no bo tam jednak jest czasami bardzo mocno pod górkę, jeśli chodzi o dostanie się do jakichś właśnie
Bartku,
takich prywatnych apartamentów czy hoteli.
To ja cię jeszcze muszę króciutko zapytać. Transport, wynajęty samochód?
Tak, jeżeli jesteśmy grupą osób, co najmniej w 3-4 osoby, to zdecydowanie będzie to najbardziej opłacalna forma transportu. i najszybsza, i pozwalająca nam tak naprawdę dotrzeć we wszystkie interesujące nas miejsca. Jeżeli dla nas liczy się tak naprawdę tylko przejazd z lotniska, ewentualnie z Podgoricy, gdzieś z centrum miasta na wybrzeże, kursują cały czas różnego rodzaju taksówki. Mamy też tak naprawdę, wysiadając na lotnisku w Podgoricy, mamy przed lotniskiem cennik taksówek. Bardzo często też rezerwując wcześniej obiekt noclegowy, on też nam przesyła ofertę transportu, więc można skorzystać czasami z takiego tańszego transportu właśnie gdzieś na wybrzeże. Natomiast jeżeli planujemy jednak pojeździć po Czarnogórze, zapuścić się w kilka takich ciekawszych miejsc gdzieś nad Jeziorem Szkoderskim, w Boce Kotorskiej, może w kierunku tych gór w północnej części kraju, to samochód wynajęty będzie jednak zdecydowanie najlepszym środkiem transportu. No, benzyna i diesel, ceny podobne jak w Polsce, może parę groszy wyżej, ponieważ w Czarnogórze, co ciekawe, walutą obowiązującą jest euro. I to jest też ciekawostka taka większego kalibru, można powiedzieć, bo euro Czarnogóra wprowadziła w 2002 roku, wtedy kiedy było wprowadzane ono w krajach starej Unii Europejskiej. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że Czarnogóra nigdy nie dostała zgody Banku Centralnego
Na wprowadzenie.
na wprowadzenie euro. I tak naprawdę ta waluta funkcjonuje tam, można powiedzieć, troszeczkę w taki sposób umowny. Mimo że od 2010 roku Czarnogóra jest krajem kandydującym do Unii Europejskiej, to w kwestii monetarnej, w kwestii waluty,
Już jest.
tej zgody w dalszym ciągu nie ma, ale już jest. Więc tak jak Kosowo, w którym także mamy euro, to są dwa w tym momencie kraje, które mają euro, ale można powiedzieć, że nie do końca oficjalnie.
Bartku, to na koniec jeszcze naprawdę, ale krótko proszę o odpowiedź. Te ostatnie godziny długiego urlopu, jak będziecie spędzać? Gdzie?
Tak, no jak wspomniałem wcześniej, tak skonstruowaliśmy sobie tę naszą podróż, że ostatnie dni jesteśmy w Lombardii. Aktualnie kierujemy się w stronę Pawii, potem jezioro Iseo, jezioro Garda. Fantastyczne miejsca, w których już miałem okazję wielokrotnie być, ale oczywiście nie wszędzie, więc z chęcią odkrywam te nowe, ciekawe, małe miasteczka gdzieś tutaj położone w sercu Lombardii. No i cóż, no i potem powrót na lotnisko w Bergamo, no i lecimy do Krakowa.
Bartek Piziak dzisiaj o wyprawie do Czarnogóry, długo weekendowej wyprawie. Bartku, wielkie dzięki. To widzimy się już w takim razie w Krakowie, a za dzisiaj bardzo dziękuję. Kuba Niziński.
Do usłyszenia.